Witaj na drugim odcinku podcastu Epafras, podcastu o książkach, podcastu o inspiracji chrześcijańskiej. Dzisiaj opowiem o wielkich dziełach ze skromnym początkiem. Dzisiaj opowiem o jednym konkretnym wielkim dziele ze skromnym początkiem. Jeżeli widziałeś miniaturę albo czytałeś opis, to możliwe, że już rozpoznajesz, kim jest bohater naszego dzisiejszego odcinka. Ale zanim w ogóle do tego przejdziemy, chcę trochę nakreślić, o co w ogóle chodzi. Bo chcę w ramach tego, jak będę przedstawiał życiorys Davida Wilkersona i to, co zrobił, to jak to zrobił, co jest najważniejsze, to chcę najpierw się odrobinkę wypowiedzieć na temat trzech zasad postępowania w życiu, trzech zasad, które każdy z nas, które ty i ja możemy aplikować w naszym życiu, zasad, według których możemy żyć, zasad, według których możemy tworzyć nasze projekty, zasad, według co do których ustawiamy wszystkie nasze dzieła. Okej. Te zasady, to nie są jakieś zasady wymyślone przeze mnie, ale to są zasady, które pochodzą od brata Watchmana Nee z małej książeczki, właściwie bukletu, tudzież broszury, bardziej po polsku, która się nazywa Dwie zasady postępowania. Chcę odrobinkę o tym powiedzieć. O Watchmanie w ogóle kiedyś opowiem, bo to jest gruby temat, nie na dzisiaj. Trzy zasady, mimo że książka nazywa się Dwie zasady, to ja powiem o trzech zasadach. Otóż, zanim w ogóle zacznę mówić o Dawidzie, to zasada numer jeden. Niektórzy ludzie żyją według zasady dziadostwa. I mogłem to nazwać inaczej, ale nazwę to wprost. Zasadą dziadostwa. To jest zasada, według której każde przedsięwzięcie, każdy pomysł, każda rzecz, którą mam nadzieję, że nie ty tworzysz. Ktoś tworzy, na pewno nie ty. Ktoś tworzy, jest oparta na ja, moje, dla mnie, przeze mnie, po to, żebym ja coś zrobił, żebym ja coś uzyskał, na mojej rozrywce, na moim zabezpieczeniu, na moim zranieniu, na wszystkim tym, co się kręci wokół mnie. To jest zasada dziadostwa. To jest zasada, która odrobinkę potem to do niej się odniosę, ale to jest zawsze zasada, która w świecie przynosi śmierć, w świecie przynosi smutek, w świecie przynosi rozgoryczenie. Jeżeli życie, jeżeli projekt, jeżeli przedsięwzięcie jest skupione tylko i wyłącznie na potrzebach, zachciankach i pragnieniach jednej osoby albo jej grupy. Druga zasada. Zasada moralnego postępowania. To już brzmi troszkę lepiej, aczkolwiek jak zaraz się przekonasz, nadal nie jest do końca ciekawe, ponieważ to jest zasada, w której wszystko co robię, wszystko co robisz, wszystko co ktoś robi, opieramy na zbiorze zasad, na pewnym kodeksie etycznym, na pewnym kodeksie moralnym, na pewnym zbiorze zasad, na pewnej wewnętrznej lub zewnętrznej religii, cały czas szukaniu, co jest dobre, co jest złe i stawianiu siebie jako sędziego. To bardzo często możemy zaobserwować postawy typu przecież nie jestem taki zły, dlatego mogę robić to, co robię. Albo no, w sensie jestem dobrym człowiekiem, chcę być dobrym człowiekiem i dlatego, że jestem dobrym człowiekiem, bo mi się tak wydaje, robię pewne rzeczy. Ale tak czy siak de facto na samym końcu sam osoba, która tak działa, jest sędzią samego siebie. Nawet jeżeli jest jakiś system, nawet jeżeli jest jakieś prawo dookoła, to nadal sędzia jest ludzki. Nadal sędzia jest, to jest ta osoba, która działa, ponieważ ona wybiera sposób działania. Okej, to brzmi dziwnie, może odrobinkę, ale przy konkretnym przykładzie, do którego zaraz dojdziemy, odrobinę się to rozjaśni. Trzecia zasada, o której będę mówił, to jest zasada życia. To jest zasada, w której wszystko, co robisz, to jaki jesteś, twoje przedsięwzięcia, twoje projekty przynoszą życie. Przynoszą życie tobie, przynoszą życie na zewnątrz, przynoszą życie, które trwa dalej i widzisz efekt, który nie jest tylko wynikiem dobrego działania. Bardzo często może być tak, że to, co robisz, niekoniecznie musi się podobać ludziom dookoła ciebie, ale nadal będzie przynosić życie. Ale nadal będzie przynosić siłę i nadal będzie przynosić znacznie, będzie miał znacznie większy wpływ na społeczeństwo, na środowisko, na otoczenie niż cokolwiek innego. Więc trzy zasady, troszkę pokrótce wypowiedziane, ale teraz do tych zasad, chcę włożyć w te zasady, w te trzy zasady, chcę włożyć konkretną historię, chcę włożyć historię Davida Wilkersona. Cofnijmy się w czasie do lat 50. XX wieku. Wilkerson był pastorem, który świeżo co dostał posadę w Philipsburgu, oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Philipsburg jest jakieś 560 km od Nowego Jorku. To jest ważne. Philipsburg, mała wioseczka, 50-osobowe zgromadzenie, które zaczęło rosnąć, jak tylko David się tam dostał, aż urosło do 250 ludzi. I David, kochający mąż, porządny chrześcijanin, zaczął sobie wyrabiać nawyki. Zaczął żyć życiem spokojnym. Zaczął żyć życiem, które przestawało mu w pewnym momencie dawać spokój. Zorientował się w pewnym momencie, a ten pewny moment nastąpił 9 lutego 1958 roku, że spędza kilka godzin dziennie przed telewizorem. I stwierdził, że zaraz, ale to przestaje mi to pasować. Niby to jest ważne, ponieważ dzięki temu wiem, co się dzieje w kraju, wiem, jakie są trendy społeczne, wiem, w jaki sposób konstruować swoje kazania. Przecież to jest potrzebne, to jest źródło informacji. Ale jednak stwierdził, że te kilka godzin dziennie wpatrywania się w telewizor nie daje mu spokoju. Do tego stopnia, żeby miał mocne przekonanie, że to Duch Święty go dotykał i mu pokazywał: skończ tym. No to stwierdził, jak to jest Duch Święty, no to w takim razie trzeba wyłożyć runo, trzeba sprawdzić, czy to jest na pewno Boża wola, czy to mi się coś upatrzyło. Wystawił ogłoszenie w lokalnej gazecie. Philipsburg, maleńka mieścina, 250 mieszkańców w jego kongregacji. Wystawił ogłoszenie, że sprzeda ten telewizor że sprzedaje telewizor i powiedział w swojej modlitwie Bogu, że Boże, jeżeli to jest od Ciebie, jeżeli chcesz, żebym z tym skończył, to niech się sprzeda w godzinę po tym, jak wyjdzie gazeta. Niech się sprzeda w 30 minut po tym, jak wyjdzie gazeta. Żona tak trochę na niego popatrzyła dziwnie, no ale okej. Wyłożył swoje runo i następnego dnia, niczym zahipnotyzowany, od momentu, kiedy pojawiło się pierwsze wydanie gazety w kioskach, siedział i patrzył na zegar. Po 29 minutach zadzwonił telefon i ktoś powiedział: pastorze, chciałem kupić ten telewizor. W tym momencie już był pewny, już w ogóle nawet nie myślał o cenie, powiedział z czapy: $100, sprzedane, od razu przyjdę po ten telewizor za 15 minut. Pozbył się tego i zrozumiał, że to rzeczywiście była inspiracja Boża. I zaczął inwestować ten czas, który miał, te godziny dziennie, które spędzał, zaczął inwestować w modlitwę. Zaczął inwestować w szukanie woli Bożej dla swojego życia. Zaczął inwestować w to, żeby jednak w tym codziennym życiu jeszcze bardziej się wyczulić na głos Ducha Świętego, jeszcze bardziej się wyczulić na to, co Bóg od niego chce codziennie, a nie tylko w kwestii wieczności, nie tylko w kwestii przyszłości, ale codziennie, każdego dnia. I zaczęły się dziać rzeczy. Najpierw miał z tym duży problem, ponieważ nie był przygotowany, nie był przyzwyczajony do kilkugodzinnej modlitwy codziennej. Spędzał ten czas rozmawiając, czytając słowo, modląc się i zaczął w końcu to rozumieć, zaczął się cieszyć dziękczynieniem. W ogóle doszedł do fantastycznego objawienia, że jak genialna jest modlitwa dziękczynna, kiedy skupia się, kiedy możesz te parę godzin siedzieć i tylko i wyłącznie dziękować Bogu za wszystko, co ma. Aż w pewnym momencie na swoim biurku zobaczył czasopismo Life. I na początku myślał, że tylko się rozprasza, ale sięgnął po to czasopismo, otworzył je i zobaczył magazyn. I zobaczył w tym magazynie artykuł o nastoletnich członkach gangu, którzy zamordowali biednego chłopczyka chorego. Na początku nim wstrząsnęło mnie po prostu, no, o takich rzeczach się nie słyszało wtedy na spokojnych amerykańskich wsiach, ale wewnątrz niego coś się wydarzyło, wewnątrz niego coś pękło, wewnątrz on zaczął płakać nad tymi ludźmi i zaczął doświadczać wewnątrz siebie głosu: pomóż tym chłopcom, jedź do Nowego Jorku, 560 km, jedź do Nowego Jorku. 1958 rok. Jedź do Nowego Jorku i pomóż tym chłopcom. I tutaj na chwilkę się zatrzymam, ponieważ już chciałbym się odrobinę odnieść do tych zasad, o których mówiłem na początku. Bo David w pierwszym momencie ewidentnie po prostu zasadał według zasady, zadziałał według zasady moralnego postępowania. Ocenił ich, popatrzył, jacy to są podli kryminaliści, jakie to są straszne dzieciaki, bestialsko mordujące bezbronne inne dzieciaki. I najpierw w pierwszym, tym inicjalnym momencie był pełen obrzydzenia do nich. Ale potem przyszedł Święty i powiedział mu co innego. I wlał się w jego serce i napełnił to serce współczuciem. Napełnił to serce miłością i pragnieniem pomocy do tych ludzi. Napełnił to serce zasadą trzecią, zasadą życia. Że to wyglądało inaczej. To z zewnątrz wyglądało dziwnie, to z zewnątrz wyglądało nielogicznie, ale Duch Święty wlał w niego miłość. Bo zasada życia zawsze się w którymś momencie objawia miłością. Co zrobił David? David zebrał całą swoją kongregację. Opowiedział o tym płaczu, którego doświadczył. Zebrał pieniądze na podróż, zebrał $75 i pojechał za tym głosem, który mu mówił: jedź i pomóż tamtym chłopcom. Kiedy dotarł do Nowego Jorku i to zdjęcie, które widzisz na miniaturę, którą widzisz, to jest zdjęcie, które zrobiono mu podczas tej rozprawy sądowej, na którą próbował się wbić i zaczął i chciał pomóc tym chłopcom, nie udało mu się, ale to zdjęcie jakiegoś pastora z jakiejś tam wsi, który przyjechał do Nowego Jorku i wymachiwał Biblią, mimo że tak właściwie nie wymachiwał, tylko go fotoreporterzy wkręcili, żeby wyjątkowo wysoko poniósł tą Biblię. To zdjęcie otworzyło mu drzwi, ponieważ gangi Nowego Jorku zobaczyły, że był jakiś dziwny kaznodzieja, który zdecydował się pomóc młodocianym przestępcom. I od tego zaczęła się przygoda. Od tego zaczęła się przygoda Wilkersona, opisana w książce Krzyż i Sztylet. Bardzo dobrze zresztą opisana. Historia o tym, jak kaznodzieja z Philipsburga trafia na ulicy Nowego Jorku i przepełniony odwagą i miłością przychodzi do ludzi, przychodzi do gangsterów i głosi im miłość Bożą. Przychodzi do ludzi, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z miłością, w ogóle nie mają doświadczenia miłości i głosi im miłość kogoś, kto kocha ich pomimo ich dziadostwa. Bo ci ludzie, mimo że trwali w tym swoim dziadostwie, oni mieli ogromną potrzebę miłości. Oni mieli ogromną potrzebę Ojca, który jest w niebie. I David tam poszedł. David sprostał tej potrzebie. David stawał przed tymi ludźmi i głosił im miłość Jezusa. Głosił, patrzył na ich mrok, na ich ciemność, patrzył na to, że są nigdzie. Patrzył na to, że to życie doprowadzi ich tylko i wyłącznie do mroków śmierci i do wieczności w odłączeniu od Boga. I wiedział, że ten grzech ich oddziela. Ale tak bardzo Duch Święty wlał w niego miłość, że on zapragnął i szedł i pokazywał im krzyż, i pokazywał im drogę. Jest taka scena opisana w Krzyżu i Sztylecie, a również i w filmie, jak jeden z bandziorów, Nicky Cruz, David staje twarzą w twarz z nikim i głosi mu miłość Chrystusa. A nikim mówi, że są po ciebie potne na kawałki. I David powiedział mu tyle, że nawet gdybyś mnie pociął na 10 tysięcy kawałków i rozrzucił je tutaj przed sobą, to każdy z tych kawałków będzie nadal tak samo cię kochał. To jest historia. David jest genialny. Był genialny, już nie żyje. On rzeczywiście poświęcił swoje życie dla tych chłopaków. Poświęcił swoje życie chłopaków, dla tych dziewczyn, dla gangów, po to, żeby wypracować pokój, żeby przynieść miłość, żeby przynieść rozwiązanie dla ich mrocznego i pustego życia. Ponieważ jeżeli ktokolwiek żyje cały czas według zasady dziadostwa, kiedy patrzę tylko co dla niego, co dla niego jest dobre, co jemu jest potrzebne, to zawsze, zawsze kończę we frustracji. Zawsze kończę w niespełnieniu, zawsze kończę w poczuciu braku. To samo jest z zasadą moralnego postępowania. Możesz sobie wymyślić najlepszy sposób działania. Możesz sobie wybrać sobie najlepszą religię, najlepszy etos, najlepszy kodeks honoru, ale jeżeli nie ma w tym życia, to zawsze skończysz sfrustrowany, ponieważ będzie brakowało tego czegoś, co jest źródłem życia, tego kogoś, kto jest źródłem życia. A ten ktoś ma na imię Jezus i jest ukrzyżowanym i żyjącym. I David historię, dlatego krzyż. Aż tyle, dlatego że gangsterzy. Właściwie tam jest słowo switchblade, czyli bym powiedział nóż sprężynowy, no ale to już by tak nie brzmiało dobrze po polsku. Krzyż i nóż sprężynowy. Tak więc krzyż i sztylet zdecydowanie brzmi lepiej. Zachęcam bardzo, żeby się tej książce kiedyś przyjrzeć. To jest klasyk. To jest, myślę, że większość ludzi słyszało o tej książce. Ale okej. Po co ja o tym znowu mówię? Bo to wszystko chciałem, żeby doprowadziło do jednego momentu, ponieważ miałem mówić o wielkich dziełach ze skromnym początkiem. Nie o wielkim dziele Davida Wilkersona. Mimo, że tym wielkim dziełem jest trwająca do tej pory organizacja Teen Challenge i właściwie Adult and Teen Challenge w tym momencie, która pomaga ludziom wyjść z nałogów, która pomaga ludziom wyjść z uzależnień typu alkohol, heroina, inne narkotyki. A zaczynało się dziwnie, zaczynało się głupotą, zaczynało się tym, że wydawało mu się, że Bóg mu powiedział, żeby przestał oglądać telewizję. Od tego się zaczęło. Nie garć dniem małych początków, bo to wszystko, co mówię, jest o tobie. To wszystko, co mówię, jest o tobie, o tym, że ty masz przed sobą wypisaną historię, bo możliwe, że stokroć bardziej spektakularną niż David Wilkerson. Nie wiem jaką. No ale ty masz to w sobie. Ty masz to w sobie i ty jesteś powołany przez Boga. Ty jesteś do tego powołany przez Boga do tego stopnia, że zanim jeszcze powstał świat, zanim jeszcze zaczęła wisieć ta nasza cudowna niebieska planeta w naszym Układzie Słonecznym, Bóg już miał plan, Bóg już miał pomysł na wspaniałe dzieła, szereg dzieł, nie jedno, nie, tutaj nie mówię o predestynacji, szereg wspaniałych dzieł, do których przez całe życie będzie cię zachęcał, do których przez całe życie będzie cię popychał, żebyś wykonał coś, co spowoduje, że we współpracy z Bogiem znajdziesz, doświadczysz spełnienia, doświadczysz cudowności. Bo ten Bóg, który jest w tobie, jeśli Bóg jest w tobie, jeśli jesteś wierzący, On też daje ci chęci. I On też daje nie tylko chęci, ale też daje możliwość wykonania. Nie tylko możliwość wykonania, ale też daje ci moc, która obdarza cię wszystkim, co jest potrzebne do wykonania swojego powołania. Wszystkim, co jest potrzebne do wykonania, do wejścia w swoje powołanie, do odnalezienia swojego powołania. Wejście na ścieżkę swojego powołania to jest najlepsza, najwspanialsza, najbardziej fascynująca historia życia każdego człowieka. Kiedy człowiek przychodzi i wie, po co tu jest i zaczyna tym żyć. I do tego cię chcę zachęcić. Do tego cię chcę zachęcić, bo zauważ, że była cena, że musiał konkretną cenę David zapłacić. Musiał zrezygnować z kawałka swojego życia, co w tym przypadku było 2 godzinami, czy tam 3 godzinami siedzenia przed telewizorem każdego wieczora i zaczął szukać, zaczął przeszukiwać swoje serce, zaczął pytać Boga, co dalej. Nie ogłupiał się, nie skupiał się na relaksie, ale zaczął szukać. I to poszukiwanie, ten głupi wyjazd, bo naprawdę z punktu widzenia zewnętrznego człowieka to był głupi wyjazd. Chłop wziął $75, zebrał od swojego kościoła i pojechał 560 kilometrów, żeby pomóc jakimś nastolatkom, które i tak poszły siedzieć potem. Ale to był Boży plan do tego, żeby zasiać w centrum Nowego Jorku, żeby zasiać w centrum Nowego Jorku światło. Ostoje światła, która do tej pory świeci i zaczęła świecić w wielu miejscach i pomaga ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Jest parę dodatkowych materiałów, które przygotowałem dla ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, i które jak zawsze podrzucę pod, jak zawsze, czyli w drugim odcinku, czyli od pierwszego odcinka, czyli jak zawsze, no ale jest to jakieś zawsze. Otóż na www.epafras.pl/krzyż-i-sztylet znajdziesz materiały dodatkowe. Jednym z nich jest rzecz absolutnie genialna i tą genialność musimy trochę wytłumaczyć, ponieważ to jest film Krzyż i Sztylet. Wydana na 50-lecie tego filmu. 50-lecie, czyli nagrany w 1970 roku. To jest ostrzeżenie, uwaga, ostrzegam, 1970 rok. Trzeba mieć mocne nerwy i dużo dystansu, żeby go dobrze obejrzeć. Ale według mnie jest świetny. Według mnie jest świetny. Tak więc jest dostępny w tym momencie na 50-lecie do obejrzenia za darmo. Podałem link. Podałem też linki do zbiór wszystkich kazań Davida Wilkersona, tak, i do jednego bardzo, bardzo, bardzo konkretnego, które dzisiaj mnie mocno dotknęło, i którego tytuł brzmi: Wszystko się zmieni w jedną godzinę. Kochani, cieszę się, że mogłem znowu do was mówić. Mam nadzieję, że dotrzymaliście do końca. Minęły 22 minuty. Pozdrawiam was ciepło i do zobaczenia. No tak, raczej do usłyszenia. Następnym razem.